Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Wiktoria Małż, a naszym dzisiejszym gościem dnia jest proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, ksiądz Jacek Czaplicki. Witamy serdecznie,
Boże, szczęść Boże. Witam również i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, panią redaktor.
Proszę księdza, rozpoczął się dzisiaj rok szkolny. Na pewno niektórzy teraz czekają na te rozpoczęcie. I Konferencja Episkopatu Polski wystosowała list do rodziców, w którym księża biskupi zwrócili się, aby nie rezygnować z lekcji religii. Jaki wpływ ma katecheza na rozwój, kształtowanie młodego człowieka?
No to jest pytanie bardzo ciekawe, a odpowiedź złożona. Ponieważ jest to zjawisko niezwykle ważne i niezwykle nośne i czasami kontrowersyjne, katecheza w szkole. No, niektórzy mówią, że w jakimś sensie poniosła porażkę, natomiast my zauważamy wiele innych przestrzeni bardziej pozytywnych katechezy w szkole. Przede wszystkim jest to regularny czas podawania młodym ludziom informacji związanych z religią, z ich religią konkretną, bo to nie tylko katecheza, jeśli chodzi o Kościół katolicki, szerzej również. Przyznam również, że katecheza ma wymiar kulturowy, tożsamościowy, bardzo istotny. Ja czasami się jakoś tak zachwycałem podejściem świeckich Żydów do tradycji judaistycznej, niewierzących Żydów nawet, którzy obchodzili wszystkie święta, obchodzili wszystkie, czy w zasadzie dostosowali się do wielu przepisów, na przykład do szabatu, mimo że nie wierzyli. Pytanie, dlaczego to robili? Zawsze odpowiedź była prosta. To nasza tradycja, nasza tożsamość, nasza historia, nasza cywilizacja. Tak jest w przypadku też lekcji religii. Dodam jeszcze jedną rzecz, że myślę, że takim postulatem jest to, aby oprócz religii szkolnej, tej lekcji w szkole, móc prowadzić pogłębiającą katechezę ewangelizacyjną także w parafii dla młodzieży. Sama religia jest lekcją, to jest jasna sprawa, jak wiele innych lekcji, które mają 45 minut w szkole, więc nie spełni od razu takiej funkcji ewangelizacyjnej. Bardziej to jest funkcja informacyjna, edukacyjna. Więc ja bym postulował, żeby dodać do tego, co jest tak istotne, tak ważne, tak piękne w szkole, także ewangelizację w parafii dla młodzieży i dla dzieci.
Rodzice może też nie zawsze mają czas i możliwości, aby pewne treści młodym ludziom przekazywać, a tutaj na lekcji mają taką możliwość.
No tak, to jest też istotna prawda, którą trzeba rodzicom uświadamiać. Generalnie myślę, że oni w ogóle nie mają czasu na to, żeby przekazywać treści.
Praca, obowiązki.
To nie tylko to, pani redaktor. Taka jest chyba trochę natura też naszych rodzin, że uczymy dzieci pacierza na początku, znaku krzyża, modlitwy Ojcze Nasz, czy przygotowujemy nasze dzieci na przykład do sakramentów typu, zwłaszcza do pierwszej komunii świętej. To już jest jakby kwestia oddana szkole czy parafii w grupach, ale rodzice generalnie rzadko, oprócz pewnie rodziców, którzy są zaangażowani głębszą formacje we wspólnotach, w ruchach kościelnych, tak naprawdę rzadko mówią w ogóle o Bogu, o treściach, o informacjach, bo nie zna ich po prostu. A szkoła czy lekcja religii to naprawdę zapewnia w stopniu prawie doskonałym.
Jak ksiądz powiedział, właśnie modlitwa w rodzinach. Jakby teraz tak zapytał rodziny, które całe rodziny razem odmawiają pacierz, pewnie byłaby to niewielka liczba.
Jest coraz więcej, muszę przyznać. Ponieważ w ogóle paradoks Kościoła w Polsce polega na tym, to też wynika z badań, że być może z roku na rok delikatnie zmniejsza się ilość osób chodzących do Kościoła, ale delikatnie. Ja nie widzę przez moje parafii zbyt dużego spadku.
Chciałam o to zapytać.
Natomiast pani redaktor, zwiększa się tak zwana jakość. A ta jakość, na przykład jak jest przez nas mierzona, tak to nazwijmy, ilością osób, które chodzą do kościoła na prześwięto codziennie i przyjmują komunię świętą. I coraz więcej są też to młodzi ludzie i prawie w większości ze wspólnot formacyjnych. Czyli tam jest to przestrzeń do tego, że ludzie się razem modlą z rodzicami, ze swoimi dziećmi.
To taki dobry przykład
innych. Tak. Oczywiście, tylko trzeba się do tego jakoś przekonać pewnie. Nie być katolikiem niedzielnym zaledwie, ale tylko takim też pogłębionym. Dzisiaj to jest ta droga i ja widzę, że jej początek już jest, a coraz bardziej się rozwija także w przestrzeni Łomży, naszego miasta.
W takim razie jak ksiądz postrzega zaangażowanie młodych ludzi w życie kościoła? Jak to wygląda?
Ja postrzegam ciągle postulatywnie. To nie jest jeszcze tak, jakbyśmy chcieli. Bo generalnie młodzi ludzie...
Ale jest coraz lepiej?
Myślę, że nie jest coraz lepiej. Myślę, że jesteśmy ciągle w trakcie budowania tego lepiej. Dzisiaj, nawet ja rozmawiałem z naszymi księżmi wikariuszami o tym, jakie mamy koncepcje pracy z młodzieżą w tym roku, który się rozpoczyna właśnie. To nie jest proste. Nam było łatwiej. Ja byłem kiedyś doprowadzony młodzieży w parafii, gdzie jestem teraz proboszczem, byłem wikariuszem prawie 30 lat temu. To były setki młodych ludzi. Dzisiaj to jest prawie niemożliwe z kilku powodów. Dwa możemy podać. Po pierwsze, duża propaganda, w którą uderza się w Kościół. Też młodzi ludzie o tym wiedzą. A też dzisiaj trzeba chyba do pracy z młodzieżą charyzmatyków takich, a jest ich nie tak dużo.
Specjalnego podejścia.
Takiego daru po prostu, daru do pociągania młodzieży. I są tacy księża. W Łomży też tacy są.
A czy w niedzielnych mszach, świętach, jak już ksiądz powiedział, 30 lat, zauważa, że więcej przychodzi, całe rodziny przychodzą, uczestniczą w mszach świętych?
To paradoksalnie jest chyba bardzo podobnie, pani redaktor, bo ja czasami się jakoś konsultuję z moim poprzednikiem w parafii, z księdzem prałatem Abramowiczem, który jest naszym seniorem, i czasami się dzielę moimi obawami, jak to będzie z kościołem w przyszłości, z udziałem młodych, których tak naprawdę widać w kościele, także młode małżeństwa widać w kościele, zwłaszcza na mszy świętej dla dzieci, prawda? Bo mi zawsze pociesza ksiądz prałat, że tak było zawsze i zawsze ta tkanka się odtwarzała. Czyli młodzi przychodzili i stawali się starsi, ale zawsze ci ludzie w tym systemie polskim jeszcze są i pewnie jeszcze będą.
Czyli jest jakaś nadzieja.
To jest nawet już nie nadzieja, ale taka rzeczywistość optymistyczna. Ponieważ paradoks polega na tym, i ja to ciągle powtarzam, że kościoły, lato to pokazało, też wakacje, naprawdę są wypełnione przez naszych wiernych. My na przykład w sanktuarium, tak jak w prawie większości parafii w diecezji łomżyńskiej, przeżywaliśmy apele jasnogórskie w łączności z pielgrzymką. Proszę sobie wyobrazić, że w takim piku, przepraszam za wyrażenie techniczne, było prawie 400 osób. Czyli i to w dzień powszedni, wieczorem, od 20 do 21. I na pielgrzymce było dużo młodych ludzi, to doskonale o tym wiemy. I kościoły, i formacje, i rekolekcje. Ja sam byłem na rekolekcjach dwóch turach dla mojej wspólnoty, gdzie jest kilkaset osób. Więc myślę, że nie jest tak źle, ale zawsze może być oczywiście lepiej.
Tak, a co możemy zrobić, aby do kryzysu, aby nie dopuścić do kryzysu wiary, o którym się tak często i głośno mówi?
W zasadzie nic nie możemy zrobić, bo kryzys wiary musi być nawet czasami. Mhm. Bo to jest, ma taki charakter duchowy, też budujący, konstruktywny. Natomiast pewnie chodzi o taki kryzys uczestnictwa ludzi w kościele. Co możemy zrobić? Robić swoje. Albo jeszcze inaczej, to co zawsze powtarzam też sobie, głosić kerygmat. Czyli nie to, co jest tylko samo katechezą, czy lekcją religii, nie same treści doktrynalne, ale na początku głosić to, że Bóg jest miłością, Bóg żyje. Trzeba być w Nim w relacji. On nie jest ideą, Bóg jest osobą. To jest ta istota kerygmatu. I dopiero potem, jak się spotka Boga osobiście, twarzą w twarz, serce w serce, przyjmuje się z większą radością i zainteresowaniem też doktrynę, czyli to, co się na przykład wykłada na lekcjach religii.
I dlatego tak istotne jest, żeby ta lekcje religii były w szkołach.
Tak, to jest istotne, jak już mówiłem wcześniej, z wielu powodów, naprawdę kulturowych, tożsamościowych. Jak wyprowadzimy lekcje religii ze szkoły, wyprowadzimy narzędzie formacji patriotycznej, historycznej, cywilizacji chrześcijańskiej, jakiejkolwiek. To będzie duży problem potem z nami. Będziemy ludźmi bez tożsamości w przyszłości. Młodzi będą ludźmi bez tożsamości, a takimi łatwo się manipuluje.
A skąd mamy czerpać wiedzę, jak właśnie nie ze szkoły, prawda?
Tak, oczywiście, tak jest, oczywiście, ze szkoły. Szkoła jest zawsze fundamentem wiedzy. Rodzina, szkoła, kościół.
Proszę księdza, rozmawialiśmy w lipcu, nie wiem, czy ksiądz pamięta.
Pamiętam, tak. Piękną taką rozmowę i sympatyczne spotkanie, pamiętam.
Tak, także spotykamy się raz jeszcze, tak. Tym razem we wrześniu, i rozmawialiśmy wtedy o remoncie ołtarza papieskiego. Wtedy miały się rozpocząć prace. Tak. A na jakim etapie są aktualnie?
Są już, myślę, że jakieś połowie działań. Ponieważ zaczęliśmy od takiej części, tej takiej głównej, gdzie trzeba było wszystko poskuwać, powywozić i nawieźć jakby nowy materiał, czy nowy beton chociażby. Teraz swoją pracę nad zewnętrzną częścią ołtarza papieskiego. To są, jak Państwo być może pamiętacie, ona jest zbudowana z takich małych cegiełek, takich ceramicznych, które się po prostu kruszą. Kruszą się bardzo powszechnie i to wymieniamy na inny materiał. Więc one są w trakcie działań, prace nad ołtarzem papieskim. Termin zakończenia to koniec tego roku. Tak to mamy też w projekcie, który też udało nam się pozyskać.
Obiekt będzie dostosowany także dla osób z...
Dokładnie. Przede wszystkim, ponieważ projekt, który otrzymaliśmy, jest projektem tak zwanego PFRON-u, czyli to jest projekt, który nazywa się dostosowanie obiektów kultu sakralnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. U nas są trzy etapy, trzy miejsca. Jednym z tych trzech miejsc jest właśnie ołtarz papieski.
To nie wszystko, co odbywa się w parafii, ponieważ zbliżają się także rekolekcje dla kobiet, widziałam. Na czym one będą polegały? Jakie tematy? będą
poruszone. To jest właśnie sprawa kobiet, no nie wiem, czy będę kompetentny. A zanim dodam jeszcze te kwestie rekolekcji, chcę też Państwa poinformować, a to szczególnie Różniaków będzie interesować, że w tym miesiącu montujemy w apsydzie Kościoła Górnego w naszym sanktuarium już pierwszą część mozaiki, wielkiej mozaiki Jezusa Miłosiernego. No rzeczywiście, no, jesień to jest taki czas układania i rozpoczynania wielu dzieł duszpasterskich. Wśród nich rzeczywiście są rekolekcje dla pań, które będą miały miejsce od 20 do 22 września. One są, pani redaktor, owocem spotkania Dnia Skupienia w zasadzie, które miało miejsce 8 marca, czyli w Dzień Kobiet w naszym sanktuarium. Prowadzony był przez panią doktor Iwonę Zielonka. To jest ciekawa postać. To jest pierwsza w historii w Polsce kobieta, która stanęła na czele jednego z wydziałów kurialnych w Płocku. To jest prawie niespotykane. U nas zawsze kapłani to robią. I to nowy wydział, wydział trochę nowej organizacji, ona przyjeżdża na aktualne rekolekcje otwarcia. Więc będzie użyć panie w oparciu o Ewangelię, pokoju serca, uwielbienia i też pogłębiania swojej kobiecej tożsamości, czyli takich fundamentów do tego, żeby być w zasadzie szczęśliwszą. Zapraszamy wszystkie panie. Można zapisywać się w kościele, w zakrystii, przez nasze komunikatory, gdzie kto chce. 25 zaczynamy, 20 września i kończymy obiadem 22 września. I to są rekolekcje dojeżdżane czy dochodzone. Nie ma noclegów.
Do takich rekolekcji z pewnością trzeba się odpowiednio przygotować. Jak to zrobić? Duchowo?
Nie wiem, nie jestem kobietą. Myślę, że trzeba się przygotować w ten sposób duchowy. Najczęściej jest tak, myśmy przed rokiem, podobnie jak to teraz na jesieni będzie parę świętego Brunona, mieli okazję gościć kurs Maria Magdalena dla pań. Więc ja zauważyłem, że przychodzą tam panie, kobiety, które naprawdę pragną czegoś więcej w swoim życiu. Albo są w jakiejś formacji. A chcą też rozwijać tę przestrzeń, ten wątek tożsamości kobiety. Więc nastawienie jest bardzo istotne, pragnienie. Po to, żeby też Bóg mógł zrobić swoje w życiu takiej osoby, właśnie przez te rekolekcje. I to wystarczy. Potem wszystko inne dba już rekolekcjonistka i wszyscy, którzy to wydarzenie przygotowują.
Proszę księdza, zbliża się także jubileusz parafii, a raczej 40. Rocznica powstania parafii.
Tak, rzeczywiście. Przypomnę Państwu, że Kościół Miłosierdzia Bożego rozpoczął budować ksiądz prałat Radzisław Ambroziak. Dokładnie parafia została erygowana w pierwszą niedzielę Adwentu 2025 roku. Czyli jubileusz tak naprawdę wypadnie nam za rok. Ale my chcemy poprzedzić.
Już trwają przygotowania.
Poprzedzić od tej niedzieli, od tego Adwentu, od pierwszej niedzieli Adwentu, rozpocząć rok jubileuszowy. Napisana została specjalna modlitwa, wczoraj ją czytałem, która będzie odmawiana przez całą parafię. Począwszy od 6 października już, czyli od uroczystego odpustu ku czci świętej siostry Faustyny. Zapraszam na odpust, jak zawsze o godzinie 15. Mam wiele wydarzeń, koncertów, spotkań, sympozjów i mamy też kilka pielgrzymek. Między innymi bardzo liczna pielgrzymka do Rzymu, do Watykanu. Chcemy spotkać dwóch papieży jako parafia. Jana Pawła II, modli się przy jego grobie i trwają bardzo optymistyczne rozmowy na temat spotkania króciutkiego chociażby z Ojcem Świętym Franciszkiem. Więc tego będzie dużo. Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy ten jubileusz wykorzystali jako ludzie do przemiany serca, przemiany życia, darowania długów, win i stali się częścią świadomą naszej parafii.
Z pewnością o wszystkim będziemy informować i na pewno księdza jeszcze zaprosimy i porozmawiamy o tym jubileuszu, o rocznicy powstania parafii. Ale proszę księdza, jeszcze jedno wydarzenie się zbliża. Imieniny ulicy.
To jest też taki oryginalny pomysł, który ma już 10 lat. Grupa szaleńców, bo to szaleńcy zawsze mają takie pomysły związane z naszą parafią, a szczególnie wymienię tutaj osoby z Civitas Christiana, takie stowarzyszenie i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, które mają swoją siedzibę w naszym sanktuarium. To są przy okazji osoby, które mieszkają na ulicy Wyszyńskiego, czyli przy ulicy, przy której stoi też kościół kardynała Wyszyńskiego, cała parafia. Tam jest wiele mieszkań, bloków, ale także dużo punktów usługowych. I już 10 raz organizujemy takie imieniny ulicy. To będzie w tym roku 8 września, czyli za tydzień. O 15 uroczysta Eucharystia. O kanonizację naszego patrona, czyli błogosławionego księdza kardynała Wyszyńskiego. Natomiast po przywitaniu będzie specjalny koncert dedykowany księdzu kardynałowi też w Kościele Górnym. Gorąco zapraszam w ramach właśnie imienin Stefana, bo to Stefana jest zawsze we wrześniu.
Także bardzo dziękuję za rozmowę. Proboszcz i kustosz tak. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, ksiądz Jacek Czaplicki.
Zapraszam pani redaktor do naszego sanktuarium. Ci, którzy się chcą tylko modlić, niech się modlą, ale mamy takie żartobliwe powiedzenie. U nas jest zawsze kawa w pakiecie z koronką.
Czyli zapraszamy wszystkich
chętnych. Tak, jesteśmy otwarci.
Ksiądz Jacek Czaplicki był naszym dzisiejszym gościem dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Nasz gość dnia.